W przypadku naszego muzeum z całą pewnością taką kwestią kontrowersyjną, wokół której do dziś toczą się debaty, jest sama decyzja o wybuchu powstania i o sensie powstania jako wydarzenia w naszej historii. Ta debata budzi emocje, budzi kontrowersje. Czasem budzi też oczekiwania, że w jakiś bardzo głęboki sposób zostanie pokazana na ekspozycji, co no wydaje mi się jest absolutnie niemożliwe. To znaczy, jak oddać głęboką debatę intelektualną, sięgającą polityki, metapolityki, spraw ostatecznych w ekspozycji. To jest niezwykle karkołomne zadanie, ale także stawia problemy natury ekspozycyjnej. Tak jak w przypadku Auschwitz również, ja pamiętam, że dla nas największym problemem, jak opowiedzieć w sposób poruszający, a jednocześnie nie epatujący jakimiś niezwykle drastycznymi obrazami, była rzeź woli. I stąd trochę poszliśmy w kierunku takiego opowiadania poprzez pewnego rodzaju instalację, którą jest namiot z protokołami z ekshumacji tych ludzi. Oczywiście jest informacja o samym wydarzeniu, ale w jaki sposób? No i właśnie, to jest kolejny element tej trudności, że no zazwyczaj dotykamy wydarzeń historycznych, które budzą wielkie emocje. I znowu, tutaj są znowu różne poziomy, bo to są zarówno emocje wewnętrzne, wewnątrzkrajowe, gdzie różne są poglądy na rozmaite rzeczy, tak jak właśnie w naszym przypadku na samą decyzję o wybuchu powstania, ale często są to kwestie dotyczące relacji pomiędzy różnymi społecznościami, różnymi narodami, różnymi państwami i tam te kwestie czasem kształtują się jeszcze ostrzej. A zatem tych poziomów tego, czym może być wiedza trudna, moim zdaniem jest bardzo wiele i na każdym z nich myślę, że właściwie codziennie napotykamy na jakieś rafy, które musimy podejmować decyzje, jak sobie z nimi radzić.
Ja tak podchodzę do tego pytania, do tego tematu w sposób rozdwojony jako dyrektor tego muzeum, ale jeszcze także jako zawodowy historyk się na to patrzę. I tak wydaje mi się, że w tym pytaniu było takie ukryte domniemanie, że mówimy o muzeum historycznym, czyli takim, które opowiada jakąś opowieść. Ale przecież są muzea, które się też nazywają historyczne. Ja zawsze lubię przykład naszych nieodległych sąsiadów Muzeum Miasta Warszawy, które jest muzeum historycznym, ale zupełnie inny pomysł na pokazywanie przeszłości poprzez przedmioty. Nie historię, tylko przedmioty, które można sobie kontemplować, się dowiedzieć czegoś o tych przedmiotach z przeszłości. Więc po pierwsze mi się wydaje, że my tu się skupiamy nad tym, jakie to opowieści o przeszłości są trudne do przekazania. I zaraz powiem, bo wydaje mi się, że są trzy powody, dla których mogą być trudne. Ale wydaje mi się też, że są takie przedmioty, które są trudne do pokazania. I przypomniałem sobie jeden, spór o biednego przodka naszego znalezionego w bagnach gdzieś w Wielkiej Brytanii, które w British Museum leży w takiej skrzanej skrzyneczce. Tu szczątki ludzkie są, człowiek, skóra, włosy, kości. I pamiętam, że to ja byłem poruszony, no bo to człowiek leży. I nagle jest zrobiony przedmiotem na ekspozycji. Tak? Jest wydany na wzrok patrzących, którzy się przewijają. I widziałem coś niestosownego w tym, ale to było poprzedzone dosyć ożywioną dyskusją, zwłaszcza, że są tam też mumie egipskie, tak, niby te szczątki ludzkie owinięte, ale wydaje mi się, że są pewne przedmioty trudne do pokazania, tak, same w sobie, względu na historię, która się za nimi kryje, bo w sprawie tego nieszczęśnika z bagien był przypuszczalnie ofiarą mordu rytualnego, ale może nie, więc nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, ale sam przedmiot jest trudny do pokazania. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o to, co jak zgaduję, chodziło w tym pytaniu o trudną wiedzę, to wydaje mi się, że są trzy rodzaje trudności. One po pierwsze wynikają z charakteru tej opowieści. No, u nas jest bardzo łatwe. Na naszej wystawie jest jeden bardzo duży obiekt. To jest opowieść o 1000 lat historii Żydów polskich. Ilustrowana przedmiotami, obrazami, cytatami i tak dalej. I ta opowieść, historiografia, bo to jest zbudowane na bardzo solidnej akademickiej wiedzy historycznej, sama w sobie może być na przykład niepewna. Mogą trwać uprawnione spory pomiędzy historykami, co się wydarzyło, jak to rozumieć. I w tym sensie jest to wiedza trudna. i jest to jakaś trudna przeszłość, dlatego że nie jesteśmy pewni. A z jakichś innych powodów chcemy to pokazać. To jest pierwsze, ale to jest taka jak przy każdej książce, artykule czy przy filmie. Druga to jest taki problem kuratorski. Trudna do pokazania, że sporów pomiędzy historykami nie ma, czy zasadniczo nie ma, ale jest pewien problem, jak to pokazać. I znowu wezmę przykład od nas. Galeria średniowieczna, pierwsze spotkania, to jest dosyć duża galeria, ona obejmuje prawie 500 lat historii, bardzo dużo. Tylko że z tych pierwszych 500 lat w Polsce zachowały się tylko dwa rodzaje materialnych przedmiotów dotyczących historii Żydów. To są srebrne pieniążki z hebrajskimi literami, które pokazujemy, i macewy, nagrobki, których fragmenty się zachowały głównie na Dolnym Śląsku. Akurat nie mamy, bardzo byśmy chcieli mieć taki fragment. I, czyli dla pokazania 500 lat mamy tylko dwa rodzaje obiektów i trzeba coś wymyśleć, jakiś substytut, żeby to można było pokazać inaczej wizualnie, nie tylko mówić, bo odmówienia to jest wykład, artykuł, książka, to trzeba pokazać. No i kuratorzy, twórcy tej galerii wpadli na pewne sposoby, jak Państwo są ciekawi, to potem mogę zdradzić. Natomiast był pewien problem z pokazaniem. Nie, sama opowieść nie była kontrowersyjna, nie wzbudzała, natomiast była trudna do pokazania. No i wreszcie trzeci powód, dla których coś jest trudne, to jest to, że ta opowieść może być trudna dla przyjęcia dla kogoś. Nie budzi sporu między historykami, przynajmniej takimi, którzy zasługują na szacunek i są wiarygodni, ale może budzić, u jednych nie będzie trudna, a dla innych będzie bardzo trudna. I takim moim doświadczeniem ciekawym była recepcja naszej wystawy o marcu, która jeszcze jest, kto nie widział, zachęcam, ostatnie dni, która ku mojemu zaskoczeniu spotykała się z krytyką. Ja będę bardzo zaskoczony, bo mi się wydawało, że 68 rok to jest właśnie, zwłaszcza kampania antyżydowska, to jest coś takiego, do czego nikt się już nie uznaje się za dziedzica tego. I rzeczywiście nikt nie bronił to wyższego mułki, a mimo to dla niektórych sposób, w jaki żeśmy to pokazywali, były z jakiegoś powodu kontrowersyjne i to było takie zaskoczenie. Może powiem tak, że tak naprawdę nigdy nie wiemy z góry, co dla kogo będzie trudne do przyjęcia. No i tu ja bym powiedział takie, a jakie są granice? Bo w zasadzie żadna wystawa nigdy dla wszystkich nie będzie całkowicie. I jakie są granice? Od, nie wiem, od ilu, od jakiego procenta zwiedzających uznajemy, że to jednak była pomyłka? A może jest tak, że trzeba pewne prawdy mówić, nawet gdyby wszyscy byli niezadowoleni? To wydaje mi się, to jest ciekawy dylemat, tylko wtedy z jakiego powodu to pokazujemy. Więc z trzech różnych powodów coś może być trudne i na każdy z nich są trochę inne rodzaje odpowiedzi, co wtedy trzeba zrobić.
Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że w literaturze przedmiotu tej muzeologicznej wiedza muzeologicznie trudna to jest taka wiedza, która jest trudna do przyjęcia właśnie dla odwiedzających. Wywołuje złe emocje, w sensie negatywne, strachu, lęku, grozy, dezorientacji, ewentualnie zupełnie nie pasuje do założonego światopoglądu i budzi takie mechanizmy obronne. Także faktycznie każda wiedza może być wiedzą trudną, ale szczególnie jest to wiedza traumatyczna, ewentualnie wiedza, która niejako uderza w dobre samopoczucie odbiorcy. I tutaj szerokie pole, czy takiej wiedzy należy unikać? Oczywiście, że nie. Ale to już jest kwestia indywidualna. Kolejną, takie bardziej prowokacyjne chciałam zadać pytanie teraz, bo trochę to zostało już powiedziane. Chciałam się zapytać o sposoby reprezentacji wiedzy, każdej wiedzy, nie tylko trudnej w muzeum, z tym, że chciałam podejść do tego pytania w taki sposób. Te muzea, które panowie reprezentują tutaj, każdy z nich stosuje inną strategię przekazywania wiedzy, konstruowania ekspozycji. Ja tutaj trochę uproszczę, ale żeby było widać wyraźnie te granice. Muzeum Auschwitz, Birkenau, oczywiście fundamentem wystawy jest to doświadczenie autentyczności, przekazania emocji i to jest niejako od początku istnienia tego muzeum, od 1947 roku podstawa. Muzeum Powstania Warszawskiego postawiło na rekonstrukcję i symulację. Tutaj, zresztą zaraz do tego wrócę, a Muzeum POLIN jest przede wszystkim muzeum multimedialnym. Nawet jeśli obiekty są, a wiem, że są, nie robią takiego wrażenia, gdyż są niejako ukryte wręcz momentami wśród tych multimediów. I teraz moje pytanie brzmi następująco. Jakie panowie widzą zalety i wady właśnie tego typu przedstawiania przeszłości? gdyż jeśli chodzi na przykład o Muzeum Auschwitz-Birkenau, podnoszą się głosy, że to muzeum już nie jest autentyczne. Wprowadzona jest nawet kategoria semi-autentyczności i tego typu historie. Jeśli chodzi o symulacje, wielokrotnie się spotykam tutaj z takim zastrzeżeniem, jak się ma ten kanał, który w Muzeum Powstania Warszawskiego jest, do realnego kanału podczas, tak jak wyglądał podczas powstania. Jeśli chodzi o multimedia, główny zarzut to jest właśnie ten brak wystarczającej ilości obiektów, co jest jednak jądrem muzeum dla bardzo wielu osób. I dlatego chciałabym, żeby się panowie odnieśli do tych właśnie kwestii.
Znaczy, w Auschwitz aktualna wystawa była bardzo prędko robiona przed 10. rocznicą wyzwolenia, kiedy trzeba było znieść wcześniejszą wystawę, no taką mocno stalinowską w duchu. Bo wszyscy się bali, że przyjadą raptem delegacje z zagranicy i zobaczą, że teraz tutaj prawda, się walczy o pokój i tak dalej. I ją zrobili, tak naprawdę byli więźniowie i ona trwa do dziś. W tej chwili pracujemy nad zmianą. Natomiast nowa wystawa, którą zmienimy, która będzie otwierana w trzech etapach w 2021, 2023 i 2025 roku, zachowa ten charakter, który ja bym nazywał fenomenologiczny. Znaczy to nie jest wystawa narracyjna, tak jak wiele innych muzeów, czy poświęconych zagładzie, czy historii wojny i tak dalej na świecie. To jest wystawa, która bardziej pokazuje niż mówi. W zasadzie cała opowieść jest oddana w ręce przewodnika. Wystawa to są buty, to są garnki, to są, nie wiem, włosy ludzkie a propos antropologicznych jakichś wątków. Co z kolei pozwala czasami na pewne sprofilowanie jakby narracji. No bo inaczej się mówi, jeśli przychodzą, nie wiem, 15-latki, inaczej się mówi, jeśli przychodzą, nie wiem, lekarze, prawda, inaczej się mówi, jak przychodzą sędziowie z Hagi i tak dalej. No, historia jest ta sama, ale wiadomo, że pewne wątki no można wtedy odnieść jakby do konkretnej sytuacji czy konkretnych zapotrzebowań jakby danej grupy odwiedzających. Natomiast według mnie no najpierw trzeba sobie zadać pytanie, jaki ma być cel tej historii, prawda? A tutaj ten cel nie został wymyślony po wojnie. On już podczas wojny funkcjonowało to lekko mityczne, nigdy więcej. Już w trakcie obozu ci, co nie wiem, byli wywożeni na przykład ze szpitali, prawda, do komór gazowych po jakiejś selekcji wewnątrz obozu, w zasadzie mieli tylko trzy przekazy. No. Pomścijcie nas, pamiętajcie o nas i nigdy więcej. I to jest trudność zasadnicza, prawda, bo to nigdy więcej no kompletnie nie tylko nie zafunkcjonowało tak naprawdę, o ile mam wrażenie, że ono coraz mniej funkcjonuje tak naprawdę. Znaczy jeszcze 20 tam, nie wiem, 3-4 lata temu, prawda, o Rwandzie się mówiło masowo. Chociażby z wyrzutami, że nic świat nie zrobił, no ale te wyrzuty przynajmniej można było czytać. 10 miesięcy temu o Birmie w ogóle nic nie było nigdzie. No, gdyby zrobić antologię w tej chwili artykułów z poważnych gazet na temat ludobójstwa w Birmie, a to było ludobójstwo według obydwu definicji, jak je zaaplikować, i lemkinowskiej, i ONZ-owskiej, no, wyczerpuje zupełnie, prawda, definicję. No to taka antologia, nie wiem, z 20 głównych krajów i z najpoważniejszych gazet pewnie by, nie wiem, miała 150 stron, ale to maksimum, pewnie mniej, prawda, takich artykułów. A tam 50 czy 60 tysięcy osób zamordowano, ponad 500 000, prawda, uciekło do Bangladeszu i nic. I ONZ na zgromadzeniu ogólnym podejmuje deklarację w tej kwestii, w której najostrzejszymi słowami, które to można wyczytać, to jest głębokie zaniepokojenie. ONZ, znaczy organizacja, która została stworzona tak naprawdę w tym celu, prawda, po wojnie, żeby nie dopuszczać do tego, co się stało podczas wojny, w obliczu ludobójstwa wyraża głębokie zaniepokojenie. Znaczy, gdzieś idziemy w kierunku jakiejś kompletnej porażki z tym nigdy więcej, z tą pamięcią. I to jest coś, co, co muszę powiedzieć, że mnie zaczyna męczyć ponad granicę wytrzymałości. Znaczy, jeśli 2 miliony, prawda, odwiedzają rocznie Auschwitz, plus pewnie, nie wiem, około, nie wiem, paręset tysięcy, prawda, przynajmniej inne ośrodki zagłady, jeszcze z paręset tysięcy inne obozy koncentracyjne w Europie, i jeszcze pewnie ze 3 miliony, jak dodać, nie wiem, od waszego Muzeum Holokaustu i nie słychać, nie wiem, no 1% tych głosów. Znaczy, gdzieś wszyscy uwierzyliśmy w pewnym momencie, że wystarczy, żeby dzieci to miały na lekcjach historii, że wystarczy, żeby przeczytały pamiętniki Anne Frank i, prawda, popłakały się w nocy. Ale to kompletnie nie funkcjonuje. No to przestańmy się oszukiwać. Jeszcze przed Birmą mogłem wierzyć, że coś można zmienić, poprawić, podkręcić, nie wiem. W tej chwili w moim przekonaniu trzeba naprawdę wziąć i bardzo solidnie przemyśleć to na nowo, bo tak się dalej nie da po prostu. My się możemy naprawdę wymordować i bystanderów nie będzie mniej, a prawdopodobnie więcej, prawda, niż podczas II wojny światowej. A ci, którzy w ogóle zareagują, to się sprowadzi do lajkowania, szerowania, prawda, i tego typu kliknięć. Przepraszam za taki ton defetystyczny, ale to mnie naprawdę coraz bardziej zżera.
Zacznę może od wypowiedzenia się trochę nie w swoim imieniu, ale wydaje mi się, że pomysł, żeby zarzucać Auschwitz, że jest nieautentyczne, jest jednak ciężką aberracją. To znaczy, mimo wszystko jakoś tego typu krytyka do mnie nie trafia.
Nie jest to mój pomysł.
Nie,
to
ja
jest...
przecież nie zarzucam tego, tak, pani profesor, natomiast...
Ale jest to dosyć powszechne.
Natomiast
obecnie,
no, to jakaś jest ciężka aberracja. No przepraszam bardzo. A cóż jest bardziej autentycznego niż Auschwitz? No, I trochę idąc od tego... Wydaje mi się, że też pewnym nieporozumieniem jest, jeżeli się pojawia krytyka z kolei wobec Muzeum Powstania Warszawskiego. Myśmy w ogóle nie myśleli o tym, że to jest ekspozycja, która jest rekonstrukcją i symulacją. To znaczy, no my z kolei nie staramy się udawać, że jesteśmy autentycznym, nie wiem, kanałem, czy że ten bruk jest autentyczny. Nie, tam raczej chodziło o to, żeby w tej narracji muzealnej dodać element pewnej atmosfery, żeby człowiek miał wrażenie, że faktycznie wkracza do tej teraz, do tego okresu w jakimś sensie historycznego i zamykając drzwi na 2 godziny znajduje się w innym świecie, przy czym absolutnie nie myśleliśmy, że ktoś ma uwierzyć, że to jest ten sam kanał, chociaż oczywiście trafiają do nas listy z dobrymi radami, między innymi właśnie dotyczącymi temu, jak poprawić kanał, że trochę ścieków nie ma problemu, żeby wpuścić i że odpowiednie zapachy też da się wyprodukować i że wtedy ten. Dostaliśmy też list, pamiętam, już dawno temu, na początku funkcjonowania muzeum, że postulujący, żeby nasi przewodnicy byli przebrani w mundury SS-mańskie i popędzali grupy, tak właśnie tam. Więc tego typu pomysły oczywiście się pojawiają, ale no to jest absolutny margines. Natomiast nie było naszym celem absolutnie udawanie, że kanał jest autentyczny, chociaż w przeciwieństwie do naszych gospodarzy mieliśmy o wiele więcej szczęścia, jeśli chodzi o obiekty, to znaczy tych obiektów jest relatywnie dużo i mieliśmy dużą kolekcję przejętą jeszcze z Muzeum wówczas historycznego miasta stołecznego Warszawy. Ono ostatnio pozbyło się tego słowa historyczne, właśnie zmieniając tę specyfikę, o której mówił pan dyrektor Stola. A oprócz tego było jeszcze bardzo wiele pamiątek, które do dzisiaj do nas trafiają, niektóre niezwykle poruszające i cenne z naszego punktu widzenia. I nasza ekspozycja powstawała w ten sposób, że myśmy się na początku postarali się ułożyć proporcje, bo chcąc stworzyć ekspozycję narracyjną, wiedzieliśmy, że największym niebezpieczeństwem jest zachwianie proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami tego tematu. I te proporcje, czy ten scenariusz z tymi poukładanymi w pewien sposób autorski oczywiście, bo to jest też pewna przypadłość muzeów historycznych, że one jednak są pewnymi pewnymi zawsze też interpretacjami historii i to nie jest matematyka czy fizyka, tak? I to jest to, o czym mówił też pan dyrektor Stola, że istnieją różne spory, ale one zazwyczaj nie dotyczą faktografii, chociaż to się też zdarza, ale bardzo często rozmaitych interpretacji i to jest pewien problem. Natomiast no, ta ekspozycja pod tym kątem była dosyć szeroko wówczas też konsultowana i to był dla nas najważniejszy element. To znaczy wiedząc, że ekspozycja muzealna jest wielką syntezą tematu i wchodząc wtedy zresztą w rozmaite spory z historykami i muzealnikami, którzy historycy chcieliby zrobić z ekspozycji encyklopedię często, czyli żeby było wszystko o wszystkim, a muzealnicy taką wielkie składowisko przedmiotów, żeby pokazać jak najwięcej tych prawdziwych pamiątek. A myśmy starali się to tak wypośrodkować, żeby owszem tej wiedzy było wiele, żeby te cenne pamiątki pokazywać i żeby one te historie też opowiadały, ale że one jednak wszystkie były środkiem do pewnego celu, czyli opowiedzenia historii. I właśnie te proporcje były, ja pamiętam te prace, były jednym z dużych takich wyzwań, żeby jakoś to poukładać tak, żeby te wszystkie najważniejsze wątki gdzieś tam opowiedzieć. Do tego jeszcze dochodził problem oczywiście z weteranami, którzy akurat byli nam niezwykle przychylni, ale oni przez kilkadziesiąt lat przyzwyczaili się do opowiadania historii powstania w taki poszatkowany bardzo sposób, to znaczy dzień po dniu, oddział po oddziale, ulica po ulicy, dzielnica po dzielnicy, a my próbowaliśmy ich przekonać do takiej opowieści całościowej, co wychodziło lepiej lub gorzej, bo oczywiście na koniec wielu z nich przychodziło do nas, że no świetna ekspozycja, ale o naszym Plutonie to jednak nic nie ma. Więc no to jest zawsze ten problem, który również historyk pisząc książkę ma przy większych syntezach.
Ja po pierwsze się nie zgodzę, że to jest brak oryginalnych obiektów. One są, jest ich ponad 200, to dosyć dużo jest, aczkolwiek, ponieważ nie jest pani pierwszą osobą, która tak mówi, to znaczy, że ta wystawa wygląda, jakby miała ich niewiele i coś w tym jest. Pytanie było dotyczące plusów i minusów, no bo to są takie, że to jest bardzo elastyczne narzędzie pokazywania. W zasadzie wszystko można sobie cyfrowo stworzyć i pokazać na ekranie, a teraz już w trójwymiarowych różnych formach, więc to jest bardzo plastyczne, w zasadzie można robić cokolwiek, ale to nie wydaje mi się najważniejsze. Ważniejsze mi się wydaje to, że multimedia wprowadzają do przestrzeni wystawienniczej czwarty wymiar. To znaczy w sporze pomiędzy historykami, takimi encyklopedystami, którzy chcą powiedzieć wszystko, a przynajmniej koniecznie wspomnieć jeszcze o jakimś wydarzeniu, o postaci albo zjawisku, bo jak możemy go nie powiedzieć. I kuratorami, przynajmniej niektórymi kuratorami, którzy wiedzą, że mniej to więcej, że czasami jeden przedmiot w pustej sali ma większą siłę oddziaływania niż 100 tekstu. Co więcej, wiedzą, że jak zamieścimy te 50 stron w różnych postaciach, w różnych miejscach, to z pewnością do nikogo nie dotrze. Wystawa to nie jest książka, z pewnością to nie dotrze, więc nie ma co tego robić. Może do 1% podobnych im ludzi, którzy nie rozróżniają pomiędzy muzeum, pomiędzy wystawą a książką to dotrze. Więc dla tego sporu pomiędzy niezbyt mądrymi historykami, a bardzo mądrymi kuratorami, znaczy, że wszyscy historycy są niemądrzy, a kuratorzy mądrzy, ale mówię o tych skrajnych grupach, multimedia dają pewne rozwiązanie, bo wtedy mądry kurator może powiedzieć, no dobrze, nie już ci będzie, zamieścimy tam, ale to zamieścimy w multimediach. Mamy te ekrany dotykowe i na przykład u nas, jak ktoś jest zainteresowany jakimś tematem, to może przy takim ekranie dotykowym spędzić godziny, a nawet dni, bo w sumie mamy kilka tysięcy stron tekstu i obrazów w multimediach. Więc gdyby ktoś z Państwa chciał zgłębiać interpretacje talmudyczne na przykład, to może się zagłębiać i spędzić tam wiele godzin. A w sali wystawienniczej to jest ekran o wielkości tam chyba 1,5 metra na metr. I to jest ten czwarty wymiar wystawy. Więc to jest, wydaje mi się, największy plus. Minus jest taki, że nic się tak szybko nie starzeje jak najnowsza technologia. Coś, co było najnowszą technologią w zeszłym roku, już nią nie jest. A za rok będzie archaiczne i być może, no nie wiem, ja i osoby tak powyżej 30 roku życia na tej sali to nie zawsze to widzą, ale jak ktoś ma mniej niż 6 lat, to widzi to natychmiast. Że na przykład, że ja mam stary telefon, bo ma już 2 lata. I wtedy to jest taka pułapka w zasadzie, to jest pułapka finansowa muzeum, no żeby zawsze mieć najnowszą technologię, trzeba ją wymieniać co 2 lata. To jest potwornie kosztowne. Więc to jest, jak przyjeżdżają różni dyrektorzy w muzeum w budowie albo kuratorzy, którzy tworzą wystawy i się o to pytają, to zawsze im o tym mówią. Wydaje że to jesteście tak jak ten mysz biegająca w bębenku. Ale teraz się nie, wracając do tego, że się nie zgodziłem, że, bo wydaje mi się, że jest kwestia proporcji i co czemu służy. To znaczy, czy opowieść wychodzi od obiektu z przeszłości, a dodam, obiektem z przeszłości może być też cytat, mogą być słowa. To nie musi być obiekt materialny. I to był właśnie wynalazek w naszej galerii średniowiecznej, że zdanie z przeszłości jest przedmiotem, tak jak archeologowie wydobywają skorupy, to słowa z przeszłości, dlatego zawsze je podajemy w języku, w którym zostało zapisane. Państwo, kto był, to wie, że zaraz na początku naszej wystawy jest długi cytat po arabsku. Co ma arabski w Muzeum Żydowskim w Europie Środkowej? No ma, kto wie, kto go napisał. Więc to był taki sposób, żeby opowieść wychodziła od tego, co pochodzi z przeszłości. A to może być trójwymiarowy przedmiot, to może być jakiś obraz, a to może być też słowo. No i mamy różne formy tej autentyczności. Mamy przedmioty, mamy ich rekonstrukcje czy kopie, jak najbardziej wierne, ale na przykład sklepienie synagogi, jeśli nie najpiękniejszy, to największy obiekt, jaki pokazujemy na wystawie, on nie tylko jest kopią. Ono zostało sporządzone przy pomocy narzędzi dostępnych w XVII wieku. Żadnej elektrycznej wiertarki przy tym nie pracowały. Sposób tworzenia tego przedmiotu kilka lat temu był jak najbardziej zgodny z tym, co, jak sądzimy, mieli do dyspozycji budowniczowie oryginalnej synagogi w Gwoźdźcu te kilkaset lat temu. Więc tu jest taka pośrednia forma autentyczności. Nawet no, trudno mi to jakoś nazwać, ale jest to coś innego niż tylko kopia. Mimo, że to jest być może na pierwszy rzut oka niewidoczne. Wreszcie dodam też taką rzecz, którą niekoniecznie widać w naszej wystawie. W każdej galerii znajdują się tylko przedmioty pochodzące z tej epoki. I to w przypadku XIX wieku to jest łatwe. Ale nie wiem, czy Państwo zauważyli, że w galerii Zagłada nie ma żadnych wywiadów ze świadkami. Bo wywiady były robione dużo później. Są tylko fragmenty wspomnień spisanych wówczas. Więc dodatkowe ograniczenie, jedna z zasad tworzenia tej wystawy, która wiele no, poruszających, bardzo ważnych, być może wiarygodnych relacji, nagranych wiele lat po wojnie, które w innych muzeach są pokazywane, tutaj wykluczyła właśnie z takiego powodu. Tylko z tej epoki, żeby nie wychodzić ani kroku przed moment, który się w danym miejscu opisuje. No i wreszcie ostatnia rzecz, to nie dotyczy tego, ja powiem tak, mamy takie kontinuum. Od oryginalnego przedmiotu trójwymiarowego, płaskiego, jakikolwiek on nie był, poprzez jego wizerunek, poprzez cyfrowy wizerunek tego wizerunku, bo jak mamy zdjęcie synagogi zrobione w początku XX wieku i u nas ono jest dostępne w postaci multimedialnej, tak? Czyli cyfrowy plik widoczny na ekranie, to już mamy wizerunek wizerunku. Więc kolejne oddalenia się od tego oryginalnego przedmiotu mamy. I to można by stworzyć takie kontinuum. I tutaj właśnie było pytanie, gdzie jest, to, że autentyczność nie ma charakteru zero-jedynkowego. Że ona się, oddalamy się stopniowo od tego, co było. I dodam jeszcze tylko jedna taka zasada, która była stosowana przy tworzeniu wystawy, że im gorętszy temat, tym chłodniejsze podejście. Tak? Że w sensie gorętszy emocjonalnie, albo wywołujący te emocje, o których tutaj mówił dyrektor Cywiński, no, trudno. To powinno być chłodniejsze podejście i to wiadomo, że jest bardzo mądra rzecz. Zresztą to jest owoc głębokich przemyśleń i literatury polskiej o Zagładzie, Hanny Kral czy Borowskiego. Mówić w zdystansowany sposób, który nawet może uchodzić za zbyt chłodny i cyniczny, dlatego że w samych wydarzeniach jest już taki ładunek emocji, że nie należy go w żaden sposób jeszcze podbijać. Ale to jest niezależne od tego kontinuum, od cyfrowego zdjęcia nieistniejącego przedmiotu do tego przedmiotu umieszczonego na wystawie.
Dziękuję bardzo. Ja to tylko powiem na swoje usprawiedliwienie, że przygotowując się do tej debaty, po prostu przeczytałam wszystkie złe recenzje po to, żeby panu właśnie zapytać, no nie jesteśmy tu tylko, żeby się chwalić. Jeśli chodzi o autentyczność, oczywiście są różne poziomy autentyczności, a powtarzającym się zarzutem wobec Muzeum Auschwitz jest to, że no, nie wygląda tak jak prawda, wiele osób by oczekiwało, szczególnie z Zachodu, konfrontują się z obrazami z filmów, jak Lista Schindlera i tak dalej. I tak jak każde muzeum jest atrakcją jakąś turystyczną, co oczywiście nie dziwi w przypadku Muzeum POLIN, to nie, nawet nie dziwi w przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego, to niejako Auschwitz, które również przez wiele jest odbierane jako atrakcja turystyczna, tu jest niejako takie spięcie, biorąc pod uwagę tematykę i prawda, i pada takie pytanie, czy takie miejsca też mogą być atrakcjami turystycznymi. Ale to już, teraz chciałabym, żebyśmy się niejako wznieśli trochę ponad te pojedyncze muzea i poszczególne instytucje, o których tutaj rozmawiamy. I chciałam się panów zapytać już jako dyrektorów muzeów ogólnie, generalnie, o taką sprawę. Wybitny brytyjski socjolog i muzeolog Tony Bennett stawia tezę, że muzeum publiczne, czyli to, które powstało w XVIII wieku, jest takim instrumentem reformowania społeczeństwa. Ma misje edukacyjne i zmienia społeczeństwo, wspólnotę na lepsze. Jednocześnie jest to instytucja przypaństwowa, to znaczy służy potrzebom państwa, służy określonej racji stanu i jest bardzo często instrumentem polityki historycznej. I moje pytanie brzmi tak, czy istnieją jakieś granice tutaj współpracy danej instytucji muzealnej z państwem, z danym, z ministerstwem, właśnie jeśli chodzi o politykę historyczną. Czy placówka muzealna, która w przypadku polskim to jest najczęściej placówka państwowa, tak, to nie są muzea prywatne, ma niejako tutaj taki obowiązek i takie zadanie i taką misję, żeby jednak w pewnym momencie te granice ustalić. Wtedy, kiedy na przykład okazuje się, że wiedza o przeszłości może być instrumentalizowana i wykorzystywana w jakiejś tam politycznej grze. I co wtedy powinien zrobić dobry dyrektor instytucji muzealnej?
No, jak każda teza, ta również jest uproszczona. Muzea nie są wyłącznie państwowe, są samorządowe, uniwersyteckie, nie wiem, diecezjalne i inne. I sam fakt istnienia tej mozaiki już jakby psuje modelowość relacji państwa z muzeami. Wiele miejsc pamięci w Europie nawet jest specjalnie tworzonych troszeczkę tak, żeby jakiś taki wentyl bezpieczeństwa był pomiędzy takim muzeum czy miejscem pamięci a państwem, poprzez tworzenie jakichś jeszcze bytów pośrednich, nie wiem, fundacji, na przykład jak to w Niemczech bywa, czy jakichś stowarzyszeń, jak to na ogół jest to model francuski, gdzie są takie stowarzyszenia, w których państwo uczestniczy, ale które one prowadzą jakby miejsca pamięci. U nas też często są to jakieś metody współpracy pomiędzy samorządami a rządem. Natomiast wydaje mi się, że no po pierwsze oczywiście, że muzeum dobrze by było, żeby miało pewną swobodę, która często bywa w dyskusjach muzealników porównywana do uniwersytetów, prawda? Ale w tym czuć oczywiście pewną, nie wiem czy naiwną, ale w każdym razie bardzo ładną i piękną tęsknotę za pewnym światem, do którego muzea nigdy nie dotrą, to jest jasne. A po drugie, wydaje mi się, że w przypadku Auschwitz, znowu się odniosę do Auschwitz, no jest pytanie o własność po prostu tego przekazu. To, że Auschwitz jest na terenie Polski, raz niektórym pasuje, innym nie pasuje, prawda? W momencie, kiedy za bardzo się o tym mówi jako o polskim obozie, no to się podnoszą, to są bardzo słuszne głosy protestu, ale w momencie, kiedy powstają dyskusje co do pewnych rozwiązań, prawda, które jakby rozszerzają perspektywę na różne inne doświadczenia państwowe, narodowe czy społecznościowe, no to wtedy się przypomina, że nie momencik, kiedy to jest w Polsce. Jest takie napięcie, jest odczuwalne oczywiście co pewien czas. Dlatego my staramy się raczej skupiać na tym przekazie, który wynika z głosów ocalałych, bądź z tych głosów nieocalałych, zachowanych gdzieś tam w ziemi. i staramy się nie narzucać jakby tam, gdzie nie jest to przynajmniej jakoś konieczne do powiedzeń własnych, narażając się oczywiście na co pewien czas na mocne krytyki. Przy czym, kiedy krytyki są uczciwe i są podstawą do jakiegoś dialogu, no to w ogóle nie ma problemu, jeśli jest to opłacony, wykupiony, prawda, hejt 10-tygodniowy, jaki żeśmy doświadczyli w lutym i w marcu i aż do połowy kwietnia, no to tutaj w zasadzie nie ma żadnej dyskusji. Tu powstaje, nie wiem, no, dzień po dniu, prawda, upublicznianych 10 kompletnie wymyślonych, z brudnego palca wyssanych, prawda, jakichś tez, z których żadna nie ma cienia, prawda, prawdy w sobie, a potem jesteśmy bombardowani po prostu przez Twittera, przez Facebooka, przez maile jakimiś no skrajnie wulgarnymi i chamskimi tak naprawdę inwektywami. A jak to analizujemy sobie przez różne roboty, które są w stanie analizować przepływ hejtu, czy tam pod artykułami, czy na Twitterze, czy na Facebooku, to okazuje się, że o godzinie 21.00 94% hejterów milknie. Idą spać, prawda? O 21.00, to nie jest tak, że przez 10 minut zasypiają, a niektórzy są bardziej bezsenni, więc jeszcze przez 10 minut powiedzą. Nie, o 21.00 94% hejtu milknie. A w sierpniu ponad 40% kont, z których wysyłano te hejty w lutym, marcu i kwietniu, już nie istnieje. No. Także to są takie momenty, gdzie, prawda, tej dyskusji nie będzie. Natomiast jest to oczywiście w związku z tym troszeczkę inaczej w kwestii muzeum, które jest odwrócone jakby przede wszystkim do swojej własnej wspólnoty narodowej, mi się wydaje, czy państwowej, czy do swojego własnego jakiegoś tam społeczeństwa, to może być muzeum regionalne, to nie musi być muzeum państwowe, w sensie ogólnopolskie, gdzie ta debata będzie jednak debatą intymną, wewnętrzną, prawda, może nawet bardzo głośną, może bardzo podzieloną i tak dalej, a inaczej jest to jednak muzeum czy miejsce pamięci, które odgrywa rolę dotykającą w samo sedno doświadczenia kilkudziesięciu innych państw. To jest zupełnie inna sytuacja. Polacy są 1/4 mniej więcej odwiedzających Auschwitz w tej chwili. I zdecydowanie no, impact każdego słowa, każdego czynu, każdej decyzji jest zdecydowanie wykraczający poza granice Polski. Natomiast to dotyka tak naprawdę też pytania o, i tym chciałem skończyć, pytania o politykę historyczną. No, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest polityka historyczna u nas w Polsce. Odnoszę wrażenie, że te państwa, które skutecznie jakąkolwiek politykę prowadzą, a nie wszystkie prowadzą, a w każdym razie nie do wszystkich polityk historycznych jestem w stanie jakoś, nie wiem, chociażby słowo znaleźć. Nie, naprawdę nie wiem, jaką politykę historyczną prowadzi Finlandia, proszę państwa. Może prowadzi jakąś, ale nie zauważyłem jej po prostu. Na przecież no, setkach jakichś konferencji, spotkań, rozmów i tak dalej. No. Natomiast te państwa, które prowadzą skutecznie, prowadzą ją, mają ją gdzieś tam poustalaną na poziomie absolutnego minimum, które łączy różne nurty polityczne czy światopoglądowe. Jeśli istnieje jakieś naprawdę kompletne minimum wspólne, to ono jest popierane i to powoduje, że taka polityka historyczna przy zmianach, nie wiem, większości rządowej, czy przy zmianach, nie wiem, ministrów, czy innych tych, nie ma dużych zaburzeń po prostu. I w związku z tym przez 20, 30, 40 lat jest konsekwentna, koherentna, prawda, i naprawdę każdy, który gdzieś coś się wypowiada, nie wiem, Francuz mówiący o laïcité francuskiej, czy Niemiec mówiący o czymś innym, czy Austek i tak dalej, będzie mówił to samo, czy prawie, że to samo, niezależnie od swojego rozpoznania, prawda, jakichś wielkich podziałów politycznych czy ideowych w swoim kraju. U nas natomiast nie jesteśmy w stanie usiąść i ustalić sobie, jakie jest to minimum. I z wszystkich rozmów, które pamiętam, czy to prowadzone, nie wiem, ostatnio przez profesora Nowaka, prawda, w oparciu o pałac, czy jeszcze wcześniejszych i tak dalej, to powstawały jakieś wizje po prostu, gdzie trzeba wszystko ustalić do końca, prawda, i albo ktoś się z tym zgodzi, albo się nie zgodzi, jak się nie zgodzi, to jest wróg i w ogóle nie rozumie, jaka jest racja stanu. Dopóki nie będzie ustalone to minimum, co do którego się 95% Polaków zgodzi całkowicie, nie ma szans na prowadzenie jakiejkolwiek polityki historycznej. To jest absolutnie przekonane na podstawie obserwacji tego, co się dzieje w bardzo wielu innych krajach, które mają przynajmniej jakąkolwiek definiowalną politykę historyczną.
Zacznę od tego, że wróciłbym do tego cytatu, bo on został postawiony, mam wrażenie, w pewnej opozycji do polityki historycznej, a on był na wskroś definicją polityki historycznej. To znaczy, jeżeli muzea mają wychowywać ludzi, no to czymże to jest, jak nie pewną polityką historyczną właśnie? Znaczy, to jest bardzo mocno nawet postawione zadanie z kategorii polityki historycznej, w tym cytacie z XIX wieku. Bo ja nie widzę tutaj między polityką historyczną, do której za chwilę wrócę i którą spróbuję jakoś zdefiniować, a tym postulatem większych różnic. A nawet powiedziałbym, że ten cytat jest taki bardzo mocny i bardzo jednoznacznie stawiający zadania przed polityką historyczną. I oczywiście samo istnienie muzeów jest emanacją pewnej polityki historycznej. To znaczy to, że ktoś podjął decyzję, ktoś, kto miał do tego wystarczająco dużo władzy, możliwości, żeby powołać do życia takie czy inne muzeum o charakterze historycznym, bo na tym się skupmy, jest już samo w sobie polityką historyczną. I w tym sensie ja bym się nie zgodził z panem dyrektorem, że są państwa, które nie prowadzą polityki historycznej. Ona może być bardziej widoczna lub mniej widoczna. Mało tego, pewnego rodzaju abdykacja z pewnych pól prowadzenia polityki historycznej też jest pewną decyzją z zakresu polityki historycznej. To znaczy, że tym się nie zajmujemy, tak? I to też jest, powiedzmy sobie, no każde państwo, nie wiem, ustala pewne programy szkolne dotyczące historii, buduje pomniki, nadaje nazwy ulicom. No to jest właśnie to takie najbardziej podstawowe miejsce prowadzenia polityki historycznej przez państwo. I ja tutaj właśnie podkreślam, że przez państwo, bo właśnie polityka historyczna jest prowadzona nie tylko przez państwo i władze centralne czy władze państwowe. I przez władze lokalne, i przez różne organizacje pozarządowe. W demokratycznym świecie te różne wizje polityki historycznej się bardzo ostro często ścierają i tym się różni właśnie polityka historyczna w demokratycznym państwie, w moim przekonaniu, od totalitarnej propagandy, gdzie nie było miejsca na te inne. Oczywiście. Pewne decyzje również przy urnie wyborczej zapadają i jakby pewna polityka historyczna czy pewna wizja historii, która jest przez różne ugrupowania polityczne, jest częścią też tej debaty przedwyborczej na przykład, która w jakimś stopniu może powodować wyborcami, że zagłosują za jedną bądź drugą partią, więc wydaje mi się, że w tym sensie taka definicja polityki historycznej to są wszelkie działania w sferze pamięci. Oczywiście tu możemy jeszcze ją rozbić na zewnętrzną i wewnętrzną, bo to są rzeczy bardzo mocno ze sobą sprzężone, ale dające się określić odrębnie. Przez instytucje publiczne, szeroko rozumiane, bo tak jak mówię, NGOsy, no kto powie, że Fundacja Konrada Adenauera nie prowadzi polityki historycznej? No nikt o zdrowym umyśle nie powie, że ona nie prowadzi pewnej polityki historycznej, a formalnie jest NGO-sem, prawda? Więc to nie tylko państwo jako pewna struktura prowadzi politykę historyczną. I ja mam wrażenie, że w systemie demokratycznym te ścierające się różne interpretacje są jak najbardziej uprawnione. No i oczywiście pytanie, gdzie jest ta granica? No tą granicą jest oczywiście prawda. To znaczy, jeżeli te interpretacje wychodzą za daleko i jakby zaczynają się opierać na fałszu historycznym, no to już jest ta granica, za którą zresztą w moim przekonaniu na dłuższą metę polityka historyczna po prostu jest przeciwskuteczna.
Ja cieszę się, że tutaj kolega zrobił ten wstęp o polityce historycznej szeroko rozumianej, bo z tak rozumianą polityką rzeczywiście zgadzam się. Dla mnie to jest wszędzie tam, jak mówimy o publicznej polityce, a nie podmiotów prywatnych, no bo w tym sensie każdy z nas ma jakąś swoją. Jeżeli wszystko, co zmierza do ukształtowania obrazu przeszłości u innych ludzi, to jest taka moja robocza definicja. Kształtujemy wyobrażenia przeszłości. I to czasami może być przeszłość nawet tych samych ludzi, tak jak rozmawiamy z żoną. Ja pamiętasz, jak to było tam 20 lat temu na naszych wakacjach. To kształtujemy jej czy jego wyobrażenie historyczne dotyczące pewnych wydarzeń. Więc tu mówimy o państwie, jak rozumiem, to dotyczyło rządu, czy władzy publicznej, centralnej czy samorządowej. I wydaje mi się, że po pierwsze, jak każda polityka, taka polityka jest ograniczona. Ja wierzę w rząd ograniczony, czyli rząd, który nie może wszystkiego. To jest zasada pierwsza. A druga długofalowa, bo akurat ta materia, jak nie jest długofalowa, to jest to marnowanie pieniędzy i sił i środków. Ona musi być długofalowa. Właśnie my im bardziej jej nie widzimy, tym bardziej jest skuteczna. Czy wyznaczam, że polityka historyczna w Finlandii jest bardziej skuteczna niż krajów, w których bardzo głośno mówią, że ją mają i właśnie ją za chwilę zrobią, skoro Piotr Cieliński jej nie zauważył, a jestem przekonany, że był jej podmiotem także na jakiejś konferencji. Tak jak ja, odwiedzając muzea w Helsinkach, tak? No to w tym sensie jestem przekonany, że to fajny kraj, który stawiał tak dzielny opór Armii Radzieckiej w 1940 roku na przykład. Miałem takie przekonanie, zupełnie nie pamiętając, że byli sojusznikami Niemiec hitlerowskich zaraz potem. Więc to, co do zasady, wydaje mi się też z tego powodu w długofalowym procesie budowania różnych instytucji kultury, w tym muzeów, powstały różne formy buforowania pomiędzy bieżącą polityką, która jest właśnie niestabilna, bardzo się zmienia, zwłaszcza w demokracjach, bo monarchie, ach, to co innego. Myślimy o dynastii, prawda, co tam będzie za 100 lat, a niestety demokracje cierpią na krótkowictwo czteroletnie. Więc są różne formy buforowania i no, na przykład to, że dyrektorzy muzeów nie są urzędnikami państwowymi. Jestem zdziwiony, że jeden z naszych kolegów tak o sobie powiedział jakiś czas temu. Byłem zaszokowany. Oczywiście, że nie jesteśmy urzędnikami państwowymi. A urzędnik państwowy też nie jest żołnierzem, który wykonuje rozkaz. Po drugie, są specjalne formy, na przykład rady powiernicze, na które minister ceduje pewne swoje uprawnienia. Tu mówi ustawa o nas i właśnie to jest taki sposób pokazania, że się wyzbywam w imię trwałości, ciągłości, dłużej klasztora niż przeora, jak mówi mądre przysłowie. Więc i wydaje mi się, że to jest o tyle dobre, że na tym polu, gdzie działają bardzo liczne podmioty, rządy, partie, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, pojawia się coś względnie autonomiczne, co owszem zostało ufundowane i ta misja mu została nadana przez założycieli. Dobrze wiedzieć, jaką misję ma instytucja, zanim się podejmie w niej pracę, bo się pani spytała, co ma zrobić dyrektor muzeum, najpierw sprawdzić, jaka jest misja tej instytucji. Jeżeli się z nią zgadza, to tam może pójść tam pracować. A jeżeli widzi, że polityka jego rządu jest sprzeczna z misją tej, no to powinien bronić instytucji, aż do momentu, kiedy go zwolnią. Albo sam się zwolni. Bo jak powiem tak, nie wiem, który to z konserwatystów powiedział, że wierność jesteśmy winni naszemu krajowi, a rządowi tak długo, jak długo na to zasługuje, prawda? Więc w tym sensie, jeżeli polityka jakiegoś ministra, ministrowie się zmieniają, byłaby sprzeczna z wyrażoną w misji tej instytucji, temu, do czego ono ma służyć, no to on po pierwsze powinien objaśnić temu ministrowi, że to się może nie zgadzać, a po drugie podjąć stosowne kroki. Wydaje mi się, że te właśnie różne formy rozmiękczania władzy publicznej, nawet jak z pieniędzy podatnika, jakiś minister finansów, potem jakiś parlament podejmuje decyzję o tym finansowaniu, potem jakiś minister to rozdziela i tak dalej, nawet jak to się odbywa, to celowo i w mądry sposób zostały stworzone takie instytucjonalne rozwiązania podkreślające względną autonomię. Tu może przykład z uniwersytetami, to jest takie marzenie. Niemniej to właśnie do tego zmierza, że tak jak wiarygodność wiedzy przekazywanej na uniwersytetach jest ważniejsza niż to, żeby ona była zgodna z polityką ministra spraw zagranicznych czy ministra finansów w danym momencie, który dzisiaj jest, a jutro będzie inny, z tego samego powodu nasza wspólna przeszłość jest czymś zbyt cennym, żeby wydać to na łup bieżącej polityki. I powiem tak, im częściej jest wykorzystywana, tym mniej nam jej pozostaje. A to jest naprawdę jedna z niewielu rzeczy, które tak naprawdę mamy wspólnie. Pewna wyobrażona przeszłość. Bo tak naprawdę jak nie ma tej wyobrażonej przeszłości, no to nie ma tego my. Chyba, że mówimy o jakimś my zupełnie innym niż narody. Więc wydaje mi się, że na tym polega mądrość rozwiązań, które z myślą o długofalowym skutku buforują instytucje kultury, w tym Muzeum Bieżącej Polityki. A tutaj chciałbym dać pewien konkretny przykład, że jest na przykład polska polityka historyczna i jak opowiadam o naszym muzeum, mam jakichś zagranicznych gości, to im mówię, że to muzeum było osobiście popierane przez 4 kolejnych prezydentów Polski. Lecha Kaczyńskiego, który zakładał je jeszcze jako prezydent Warszawy, prezydenta Kwaśniewskiego, który bardzo pomógł w pozyskaniu darczyńców, prezydenta Komorowskiego, który otwierał naszą wystawę stałą i prezydenta Dudę, który jak tutaj był, to stanął przed kamerą i powiedział, każdy młody Polak powinien zobaczyć to muzeum. Z tego co wiem, to jest jedyny temat, w którym ci 4 ludzie się zgadzają, czy zgadzali. Podobnie było popierane przez kolejnych prezydentów Izraela, prezydenta Herzoga, Peresa i Rivlina. Oni tam mają kilka tematów, że się by się zgodzili. Oczywiście trochę wyastrzam, ale to pokazuje, że mimo, że naprawdę mogą się spierać w bardzo różnych rzeczach, ale uznali, że jest coś takiego, że lepiej się zgodzić. I to mi się wydaje, to jest właśnie ta długofalowa polityka. A instytucje nie istnieją z dnia na dzień, tak jak muzea. Je się tworzy wiele lat. Więc po co tworzyć muzeum, które miałoby działać przez rok? Byłoby wybitnie nieekonomiczne, było marnotrawstwo. I z tego powodu powinny być względnie niezależne od bieżącej polityki.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że uzależnienie muzeum jako instytucji, nie konkretnego, ale w ogóle, od bieżącej polityki jest destrukcyjne dla samej tej instytucji, z tego względu, że najcenniejszą rzeczą, którą posiada muzeum, jest autorytet. Wystawy są zmienne, prawda? Ale autorytet tego, że idziemy i wierzymy, że za tą ekspozycją stoi wiedza ekspercka i wierzymy w tą instytucję. W momencie, kiedy by załamała się ta wiara w autorytet instytucji muzealnej, szczególnie w przypadku historycznych muzeów, no to wszyscy byśmy coś stracili. Proszę Państwa, zgodnie z wolą organizatorów, ja chciałam teraz oddać panów dyrektorów Państwu do dyspozycji i zachęcam do zadawania trudnych pytań, zgodnie z tą tematem przewodnim naszej debaty.
Państwo widzą, z boku są wolontariusze z mikrofonami, także kto zechce, proszę podnieść rękę.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, które dostaliśmy, zostały dostarczone nam. Ja bym chciała się skupić trochę na odbiorze i na odbiorcach, bo jak pani profesor przedstawiła tą definicję tej wiedzy trudnej, to mówiła pani, skupiała się pani na odbiorcach, że to jest coś, co jest trudne dla odbiorcy. I moje pytanie jest, żyjemy jeszcze w tych czasach, kiedy jeszcze byli powstańcy są z nami, jeszcze byli więźniowie Auschwitz są z nami, ale oni odchodzą. I teraz moje pytanie jest, czy widzą panowie zmianę, jeżeli chodzi o odbiór muzeów, o odbiór tej wiedzy, którą państwo dostarczacie, czy ten odbiór się zmieni? Jeżeli on się zmieni w przeciągu kolejnych 30 lat, jak muzea powinny się też zmieniać? Dziękuję bardzo.
Od razu, tak? Oczywiście, że to się zmienia, ale to się zmienia z wielu różnych względów. To znaczy ta oś właśnie odejścia świadków, czy byłych więźniów, czy aktorów jakby tamtych wydarzeń jest czymś, co stresuje, prawda, od, nie wiem, 10-13 lat wszystkich, ale po pierwsze to już się w dużej mierze stało, w tym sensie, że nawet ci, którzy są w tej chwili, już nie są w stanie tak uczestniczyć. Nie mówię o Marianie Turskim, który jest może wyjątkiem zupełnie, ale nie są w stanie tak uczestniczyć jak dawniej. Ja, jak zaczynałem 12 lat temu, to połowa grup przyjeżdżała z jakimś ocalałym, który tam szedł z nimi. No dzisiaj oni już nawet jak przyjeżdżają, to już nie przejdą tych wszystkich kilometrów i tak dalej, a bardzo rzadko jakaś grupa przywozi ze sobą ocalałego. I to jest normalne, są ludzie, którzy mają powyżej 90 lat i to jest raz. Dwa, ci ludzie w ogromnej większości wykonali tak dużą robotę, jaką sobie trudno tutaj na sali wyobrazić. To są setki, jak nie tysiące czasami spotkań, przyjazdów, lekcji. To są setki stron maszynopisów, to są godziny nagrań, to są... oni przekazali naprawdę wszystko, co uważali, że powinni przekazać. I troszeczkę w tej takiej dyskusji, która, jak mówię, trwa już naście lat co najmniej o tym odchodzeniu byłych więźniów, widzę w niej trochę takiego lęku przed wzięciem tej odpowiedzialności na swoje własne barki, tych pokoleń powojennych, prawda? A wydaje mi się, że to już się powinno jednak dziać. Nie można cały czas obarczać tych ocalałych, prawda, jakimś ciężarem, prawda, niesienia tej opowieści nadal i na rok, żeby się oczywiście chciało, żeby jak najwięcej z nich trwało wśród nas. Natomiast odbiór się zmienia w różny sposób. To nie jest tylko odbiór pokoleniowy, to jest też odbiór geograficzny. No, na miłość boską, dlaczego inaczej miałoby to, znaczy dlaczego miałoby to wyglądać tak samo, prawda, jeśli przyjeżdża grupa z Polski, a jeśli przyjeżdża grupa z Niemiec, a jeśli przyjeżdża grupa z Izraela, a jeśli przyjeżdża z Korei Południowej, prawda, gdzie ich stosunek jakby emocjonalny do tych ocalałych jest w zasadzie żaden, prawda, oni się odnoszą do pewnej historii, ale ich punkty odniesienia to będzie, nie wiem, wojna w Korei, czy dla Chińczyków Mandżuria, czy dla Japończyków, nie wiem, Hiroshima, Nagasaki i tak dalej. To są ich odniesienia, prawda, jak myślą sobie o jakimś masowym, prawda, okrucieństwie. Ale w tych zmianach pokoleniowych, czy w tych zmianach rocznikowych też można zobaczyć dużo pozytywnego. Na przykład, dam tylko jeden taki przykład, w latach jeszcze 90. i na początku lat 2000. Nauczyciele, którzy przyjeżdżali ze swoimi klasami, bardzo często za którymś tam razem przyjeżdżali po raz pierwszy ze swoją klasą. Znaczy nauczyciel odkrywał to miejsce razem ze swoją klasą. Czytaj, nie był w stanie ich tak naprawdę przygotować przedtem, bo mógł tylko historycznie, nie mógł ani emocjonalnie, ani w inny sposób. I tak naprawdę też póki sam jakoś nie poukładał sobie tego w głowie, nie był w stanie tej lekcji, prawda, w miejscu wystarczający sposób jakby wykorzystać potem. W tej chwili coraz więcej nauczycieli, którzy przyjeżdżają przynajmniej ci z Europy, czy z Izraela, to są nauczyciele, którzy już tutaj przyjechali do Auschwitz w latach 90. jako studenci, jako uczniowie. Kompletnie jest inne ich nastawienie, inny w ogóle poziom przemyślenia tematu. Jeśli oni, pamiętając, co im to dało, prawda, w ich dojrzewaniu, decydują się na wzięcie swojej klasy, prawda, i przywiezienie. To jest zupełnie inny świat. Z perspektywy polskiej to może jest trudne do wytłumaczenia, dlatego że no, polskie szkoły zawsze przyjeżdżały, prawda, i to takie... znaczy każdy nauczyciel był wcześniej jako uczeń i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Europę i Izrael głównie, to jest coś zupełnie nowego, co obserwujemy, mówię, od 5, 6, może 8 lat, na pewno nie więcej. Także te zmiany są nieuniknione, natomiast nie należy je tylko rozpatrywać w dramatycznym, prawda, odchodzeniu świadków tamtej historii. To są zmiany naturalne, prawda. Problemem jest oczywiście stosunek emocjonalny. I to jest problem, który jest poważny. To, co się działo, to, co ktoś zrobił mojemu dziadkowi, to jest tak, jakby zrobił mi. Znaczy, jeśli nie wiem, car by chciał mojego dziadka za młodu, prawda, wysłać na Syberię, to jakbym sam po prostu tam musiał jechać. To, co się stało mojemu pradziadkowi, to już nie jest moja historia. To jest legenda rodzinna, to jest to, co się opowiada. Proszę zwrócić uwagę, każdy mniej więcej wie, gdzie są groby dwóch babci i dwóch dziadków, o ile ktoś, nie wiem, nie utonął na morzu, prawda, albo nie było jakichś innych zawirowań rodzinnych. Ale kto wskaże groby swoich 8 pradziadków? No to jest praktycznie nierealne. Jest ta bariera psychologiczna, prawda, gdzie w pewnym momencie po prostu ta historia się oddala. I to jest pewna trudność oczywiście, którą musimy mieć świadomość, ale to już się dzieje. To już się dzieje od co najmniej od dekady, gdzie mamy już pokolenia, dla których mówimy o tych nastolatkach, których dziadkowie urodzili się po wojnie.
Nasza perspektywa jest oczywiście krótsza, bo Muzeum Powstania Warszawskiego istnieje 14 lat i właściwie od początku, jak jeszcze tworzyliśmy to muzeum, to był to taki wyścig z czasem. Właśnie jeżeli mówimy teraz o uczestnikach historii, o powstańcach. I to był taki wyścig z czasem, którego to czasu oddech cały czas na plecach bardzo mocno czuliśmy, taki wręcz ziejący, bo to przez 20 ponad lat obiecywano im, że muzeum powstanie, nie powstało, przez tych 20 lat większość z nich odeszła, no i jak myśmy zaczynali, to było, było ich już znacznie mniej i, no i byli mocno starszymi ludźmi. Stąd też od razu decyzja była taka, żeby stworzyć Archiwum Historii Mówionej, żeby i pamiętam, że to był też jeden z wielkich bojów takich między nami, a takimi bardzo skrupulatnymi historykami. To znaczy myśmy narzucali temu działowi, który kręcił te wywiady, że ma wykonywać miesięczne limity, 40 wywiadów miesięcznie, bo bez tego to... To nie ten, a przez pierwsze miesiące to w ogóle był jedno wielkie oburzenie, że przecież to nie fabryka, to się tak nie da. No ale dzięki temu dzisiaj mamy około 4000 wywiadów. A gdybyśmy do tego podchodzili właśnie tak niezwykle skrupulatnie i z takim dużo większym namaszczeniem, to tych wywiadów mielibyśmy być może kilkaset. I to jest ta różnica tego wyścigu z czasem. Więc ta świadomość towarzyszy nam od początku. I ona oczywiście, my się cały czas, można powiedzieć, że jesteśmy z nią bardziej oswojeni nawet teraz niż na początku, bo na początku to było właśnie jakieś takie przerażające, co to będzie, kiedy już powstańców nie będzie. Bo to jest prawda, to znaczy to co mówił pan dyrektor Cywiński, że jak coś się odsuwa bardziej w czasie, no to traci ten walor emocji, ale też traci ten walor emocji, jak, znaczy obudzimy się w innej Polsce, jak nie będzie ostatniego powstańca. Nie będzie ostatniej osoby, która tej młodzieży będzie mogła powiedzieć, ja tam byłem. To jest zupełnie inna sytuacja niż kiedy ktoś opowiada, że było tak i tak. I oczywiście Archiwum Historii Mówionej jest jakąś protezą, no ale tylko protezą. Bo to już jest człowiek z ekranu, a nie człowiek, którego można dotknąć. Natomiast jeśli chodzi o odbiorców, no to muszę być w pewnym stopniu nieskromny, ale Muzeum Powstania Warszawskiego jednak zmieniło w pewien sposób postrzeganie w ogóle muzeów historycznych i również samego Powstania Warszawskiego. I my mamy teraz taką świadomość, że przychodzą już do nas obecne pokolenie, które do nas przychodzi, to są już ludzie wychowani w świecie, w którym to muzeum istnieje i oddziaływuje na rzeczywistość. I to są ludzie, którzy zostali już wychowani w sytuacji, gdzie no, zazwyczaj ze szkołą do muzeum się idzie. Czyli to jest to, co było przez te dziesiątki lat w przypadku Auschwitz, że potem ci nauczyciele też przychodzili z własnymi uczniami, bo sami jako uczniowie byli. No my na razie jeszcze może nie mamy tylu pokoleń za sobą, no ale już mamy pierwsze pokolenie, które wyrosło w Polsce, w której Muzeum Powstania Warszawskiego swoje piętno jakieś odciska. No i to w jakimś sensie na pewno też zmienia, to znaczy oni przychodzą z już bardziej skonkretyzowanymi oczekiwaniami, czy właśnie z lepiej przygotowani też przez swoich nauczycieli do tego, co mogą zobaczyć, więc to jest podobna sytuacja właśnie tej pracy takiej już kilkunastoletniej właśnie ciągłej, którą postuluje pan dyrektor Stola, właśnie takiej bez żadnych większych turbulencji i to postrzegam jako rzecz pozytywną, natomiast no faktem jest, że moment, kiedy nie będziemy mogli już zaprosić żadnego powstańca i powiedzieć, że to jest człowiek, który to przeżył, no zmieni sytuację.
Ja tylko dwa przypisy do tego, co powiedzieli koledzy. Pierwsze, że wydaje mi się, że to nie tylko zmiana, że nie będzie naocznych świadków, że przejdziemy od tej faktycznej pamięci autobiograficznej, tego, co ktoś sam doświadczył albo zobaczył, do pamięci takiej kulturowej, uwiecznionej w tekstach, obiektach, ale też, że każde pokolenie wnosi swoje nowe pytania, których poprzednie nie zadawało. No i dzisiaj jest normalną rzeczą spytać przy dowolnej historii, dobrze, a co z kobietami? Jakie było doświadczenie kobiet? Jaka była perspektywa kobiet? Czy ta historia, którą nie opowiadasz, to nie jest historia mężczyzn w średnim wieku, z ich perspektywy zrobiona? Ona 25 lat temu mało komu przychodziła do głowy, a dzisiaj dosyć powszechna. I ja nie wiem, jakie pytanie padnie jutro albo za 3 lata, które do głowy nam nie przychodzi. Właśnie dlatego, że ono było niespodziewane. A potem stało się oczywiste. Więc nadejdą takie pytania, na których nikt nie zadał powstańcom, więźniom obozu. Podobnie w naszym muzeum to jest trochę tak, jest taka tendencja, czytałem artykuł o muzealizacji historii żydowskiej w Europie. Oczywiście powstało wiele muzeów. Co być może wiąże się z tym, że pewien świat, no zwłaszcza tu w Europie Wschodniej, ten jidyszowy świat wschodnioeuropejskich Żydów, ostatni ludzie, którzy go widzieli na własne oczy, właśnie tak odchodzą jak ci, którzy widzieli powstanie warszawskie, i to jest być może jakaś próba substytucji, ale z pewnością będą takie pytania i one będą być może dużo ważniejsze dla następnego pokolenia niż te, które nas nurtowały, na które będą musieli szukać odpowiedzi gdzie indziej, bo nie będą mogli zadać świadkowi. A druga rzecz, wydaje mi się, że to oddalanie się, to owszem, zgadzam się, jest taki rytm pokoleniowy bliskości, ale wydaje mi się, że na przykład II wojna światowa bliższa jest dzisiaj niż w połowie lat 70. Dlatego, że się stała wielkim tematem, zwłaszcza zagłada, stała się wielkim tematem kultury Zachodu przynajmniej. I z pewnością dużo więcej ludzie, którzy tego osobiście nie znali, mają pewne wyobrażenia, głównie kształtowane w Hollywood, jak coś wyglądało. Niemniej to nie jest tak, że jest prosta zależność, im dalej i więcej lat nas dzieli od wydarzenia, tym bardziej pamięć jego jest rozmyta, bo czasami mają takie dziwne powroty wydarzenia. Parę lat temu rocznica wybuchu I wojny światowej była, tak? Bardzo duże ożywienie i nagle ona jakby się trochę przybliżyła przez tą aktywność komemoratywną, która była, więc nie wiem, czy coś przebije II wojnę światową z racji cierpienia, które ona przyniosła pod tym względem, ale no, na przykład rewolucja francuska i epoka napoleońska to były takie wielkie tematy przez cały wiek XIX, aż do I wojny światowej, tak? I to minęło z paręnaście lat, kiedy to trwało. Więc wydaje mi się, że jeżeli nie nastąpią jakieś inne porównywalne, dramatyczne wydarzenia, to właśnie te wydarzenia z połowy XX wieku, II wojna światowa, one przez dłuższy czas będą bliższe niż wydarzenia z początku lat 60. może.
Zachęcam Państwa, jeszcze mamy chwilę czasu.
Dzień dobry. Ja się chciałam zapytać panów, w jaki sposób staracie się przekonać nieprzekonanych? Dlatego, że na pewno są ludzie, którzy mają inne poglądy i inną wizję niż taką, którą prezentują państwa instytucje. Czy w ogóle staracie się to robić, a jeśli tak, to w jaki sposób?
Staram się nie przedstawiać własnych poglądów przy pomocy instytucji, którą kieruję. To jest zasada numer jeden. Jak mówiłem, bardziej fenomenologicznie chcę pokazać, co się tam stało. I to nie jest mój wybór, to jest wybór z lat 50. osób, które ocalały, które też niosły pamięć o tych, którzy nie ocaleli. Oni też nie opowiadali o sobie. Każdy z nich mógł opowiadać o sobie, ale żadnego z nich nie ma na wystawie. Zupełnie żadnego z nich. Znaczy oni mówili o tych, których jeszcze mieli zarys sylwetki w oczach. Natomiast co do sedna pytania, czy negacjoniści byliby chyba tym skrajnym, prawda, innym, czy tym, który się nie zgadza, prawda? Oni no, w Europie w ogromnej mierze zniknęli jako problem. To był problem lat 80., początku 90. Na niektórych uniwersytetach, jak w Lyonie, jak w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Jeszcze tam jakieś pojedyncze dinozaury tu już istnieją, ale są wyautowani jakby z dyskursu publicznego. Gdzieś tam w internecie próbują jakieś sieci tworzyć. Irving groził, że przyjedzie, być może nawet przyjechał, może nie został rozpoznany. To nie jest tak, że my patrzymy i znamy tożsamość każdego wchodzącego przecież. Natomiast się nie objawiają raczej. Też dlatego, że w wielu krajach powstała jednak legislacja, która w tym przypadku daje jakieś narzędzia prokuratorowi, żeby działać. Natomiast inny typ człowieka, który się nie zgadza, czyli neonazista, to jest bardzo trudne do stwierdzenia. Znaczy, jeśli ktoś nie ma naszywek, prawda, jakiś tam, nie wiem, white power czy coś innego na kurtce, to przecież go nie rozpoznamy przy wejściu. No, nie wiem, z jakimi poglądami ktoś przychodzi. Prawie, że nie zdarza się wśród tych 2 milionów, żeby ktoś wchodził w dyskurs taki, no właśnie na przykład neonazistowski, czy negacjonistyczny z przewodnikami. To jeśli się zdarza, to się zdarza dlatego, że ktoś przychodzi w najlepszej wierze i po prostu ta historia go przeraża, go przerasta. I w pewnym momencie prawda, psychologicznie mówi, nie, to nie może być, przecież to, o czym mówicie, jest zbyt szalone. To się zdarza wśród najczęściej odwiedzających z tych krajów, gdzie historia jest pewnym drogim fakultetem w nauczania. Myślę o Stanach Zjednoczonych, prawda, i tak dalej, gdzie naprawdę można przejść przez szkolnictwo zaskakująco mało wynosząc z lekcji historii. I takie przypadki mamy czasami. Albo o krajach dalekoazjatyckich, które naprawdę niewiele więcej wiedzą o Europie niż my o nich. Ale to jest jakby naturalne, prawda, naturalna reakcja, prawda, że nie, to nie może być prawda. Nie o tej mówię, prawda, nie o tym mówimy. Jeśli są jakieś przypadki, gdzie na przykład no, kogoś nie wpuścimy, bo wchodzi z jakąś naszywką, prawda, która jest, nie wiem, jakąś mutacją Hakenkreuza czy coś innego, to są to przypadki absolutnie jednostkowe w skali roku, nie wiem, 1, 2, 3 osoby, prawda, na pewno nie więcej. Znaczy mam wrażenie, że po prostu z jednej strony negacjoniści zamknęli się w jakimś swoim, prawda, getcie internetowym i tam wymieniają jakieś swoje opinie. Główne skupisko są negacjonizmu w tej chwili, tego tradycyjnego, mówię o tym europejskim negacjonizmie, nie mówię o negacjonizmie arabskim, północnoafrykańskim czy z Bliskiego Wschodu, to jest zupełnie inne zagadnienie. To oni się skupili głównie w Stanach Zjednoczonych i w Australii w tej chwili, na tyle, na ile ich śledzimy. A też neonaziści o tyle nie przychodzą, że oni nie negują tej historii, oni ją afirmują jak najbardziej, oni nie będą tam przeżywać niczego i tego problemu jakoś nie identyfikujemy jako jakąkolwiek, nawet nie codzienność, ale co miesięczność albo i rzadziej. Natomiast my się skupiamy absolutnie świadomie na tych, którzy nie wiedzą albo którzy chcą wiedzieć. Czyli na 99,5% ludzi. Trudnym wyjątkiem jest świat właśnie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. I to jest coś, z czym sobie nikt nie radzi. Zarówno pierwsze chyba Jadwaszem stworzyło strony w języku arabskim i farsi, potem Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, potem Fundacja Pamięci Shoah z Paryża próbowała coś robić. My też żeśmy stworzyli jakieś tam materiały w tych dwóch językach. Są ściągane jak przez kroplówkę, znaczy to jest tam, nie wiem, co najwyżej paręset wejść miesięcznie, jeśli nie mniej. To żeśmy chyba przegapili jakieś, nie wiem, ze 20 lat. My jako cała, nie wiem, Europa, mam wrażenie, że to trzeba było dużo wcześniej rozpocząć ten kierunek. Trochę go przespaliśmy. Natomiast szczerze mówiąc, jak w Iranie była już, nie wiem, z 10 lat temu ta konferencja negacjonistyczna, międzynarodowa, światowa, wiele wtedy było głosów o tym, że prezydent Iranu uprawia pewną propagandę, prawda, negacjonizmu. W moim głębokim przekonaniu to nie była żadna propaganda, to był populizm. Znaczy on nie mówił ulicom, co ulice mają sądzić, tylko on mówił to, co ulice sądzą. I w związku z tym sytuacja jest generalnie trudniejsza niż byśmy się spodziewali, ale to jest zupełnie inne zagadnienie. Odwiedzających z tych krajów też nie ma wielu. To jest parę dziesiąt, sto kilkadziesiąt, może 200 osób na kraj i na rok. Często dyplomaci z rodzinami, którzy tutaj siedzą w Warszawie, widzimy to po rejestracjach przyjeżdżających pod koniec dnia, kiedy jest już mało odwiedzających i nie biorący przewodników, żeby nie zostać rozpoznani na przykład. Także przyjeżdżają w pewnym lęku też, prawda? To jest problem bardzo, bardzo duży, ale z którym póki co różne inicjatywy miały miejsce w różnych krajach, ale nikt sobie jeszcze nie dał dobrze rady.
Muzeum Powstania Warszawskiego mam wrażenie, że dosyć szeroko pokazuje przebieg powstania czy całą opowieść o powstaniu. I też nie jest naszym celem, żeby żeby jakoś odpowiadać na wszystkie pytania, w tym na to podstawowe, czy należało było zaczynać powstanie, czy nie. Chociaż to jest zarzut, który gdzieś tam się najczęściej pewnie pojawia, to znaczy, że Muzeum Powstania rzekomo opowiada się jednoznacznie po stronie zwolenników wybuchu Powstania Warszawskiego. Myślę, że to wynika z tej misji, czyli tego, żeby opowiedzieć o bohaterstwie powstańców oraz o wartościach, które im przyświecały. No to oczywiście to trzeba opowiadać w taki sposób, że być może w kimś wywołuje wrażenie, że my jesteśmy jednoznacznymi zwolennikami wybuchu powstania, chociaż na naszej ekspozycji można znaleźć również wszystkie właściwie argumenty przeciwników, czyli i gehennę ludności cywilnej, i ogrom strat, i zniszczenie miasta, a zatem każdy tego typu rzeczy znajdzie. Więc to nie jest tak, że my na przykład próbujemy kogoś przekonywać, że powstanie, że to dobrze, że wybuchło powstanie, albo że to źle wybuchło, że wybuchło powstanie. Mało tego, u nas toczą się przy różnych okazjach debaty, nawet jeden z tematów naszych lekcji muzealnych od samego początku, oczywiście dla młodzieży starszej, takiej licealnej, maturalnej, to jest taki właśnie, że klasa ma się podzielić na obrońców i oskarżycieli i, no i dostają, są wyposażeni w argumenty i to jest tak jedna z tych lekcji, gdzie oni muszą się przygotować, także to też wymaga od nauczyciela, no bo żeby taką lekcję przeprowadzić, to muszą mieć narzędzia do takiej dyskusji. Innym problemem, który się myślę nieraz pojawia, to jest to już wśród obcokrajowców, no to jest jakby sposób prezentacji, to też jest coś, co czasem dla gości z Niemiec jest nie do końca do zaakceptowania, to znaczy dla nich takie budowanie atmosfery, oddawanie pewnych emocji, które towarzyszyły powstańcom, powstaniu, jest bardzo trudne do zrozumienia. Oni mają zupełnie inny model muzealnictwa i wszelkie budzenie tego typu poczucia bywa odbierane jako jakieś takie granie emocjami nacjonalistycznymi czy tego. A co mogę powiedzieć, jakie najczęściej pada pytanie ze strony gości niemieckich, co kiedyś dla mnie było pewnym zaskoczeniem, teraz już się przyzwyczaiłem. Mianowicie to pytanie brzmi, dlaczego na ekspozycji piszecie Niemcy, a nie naziści? I to też pokazuje pewien poziom no właśnie różnicy między sposobem opowiadania o historii w Niemczech. To pytanie pada nie tylko ze strony gości niemieckich, Amerykanie też potrafią o to zapytać. Więc no wtedy oczywiście tłumaczymy, dlaczego piszemy Niemcy, a nie naziści. No to są te pola, więc jeśli chodzi o, nie wiem, odbiorców zagranicznych, no to jeśli mówimy teraz o Niemcach, no to taką próbą jeszcze dodatkowego dotarcia była wystawa, którą zorganizowaliśmy 4 lata temu w Berlinie, w Topografii Terroru, otwierana przez dwóch prezydentów polskiego i niemieckiego, zresztą z bardzo dobrymi przemówieniami, zwłaszcza przemówienie prezydenta Gauka było bardzo mocne i emocjonalne, która też opowiadała o powstaniu tam, na miejscu i to w Topografii Terroru, czyli tam, gdzie miała siedzibę niemieckie służby, w tym Gestapo, a zatem w samym jądrze ciemności, można by powiedzieć. No i to jest tego typu praca. Wiadomo, że to nie jest tak, że da się te historie wszystkim opowiedzieć tak, żeby wszyscy na całym świecie ją zrozumieli i przyjęli, ale staramy się, oczywiście takim też narzędziem są różnego rodzaju wydarzenia artystyczne. Sztuka też pozwala na dużo większą swobodę w pewnych kwestiach. Stąd na przykład co roku w Muzeum Powstania Warszawskiego odbywa się spektakl, który później przez kilka dni od 1 sierpnia jest prezentowany. No i to różni artyści bardzo różne mają przedstawienia tej historii. Właśnie to, o czym mówił pan dyrektor Stola, czyli na przykład były dwa przedstawienia, gdzie artyści zmierzyli się z tematem postrzegania powstania przez kobiety, które musiały przez to piekło przejść. Był też temat dzieci w trakcie powstania, więc no i tak jak mówię, czasem sztuka pozwala na inne spojrzenie i łatwiej pozwala wydobyć pewne emocje.
To ja trochę idąc w ślad tego, co mówił dyrektor Cywiński, my kilka razy w roku robimy badanie wśród wychodzących z wystawy. Losujemy, to jest losowa próba, możemy się dowiedzieć, co sądzą zwiedzający o wystawie. I tam jest dla mnie jest najważniejsze takie pytanie, które jest w zasadzie typowym pytaniem z badań marketingowych, o zadowolenie klienta. Czy poleciłbyś rodzinie i znajomym to muzeum akurat? I blisko 90% odpowiada zdecydowanie tak lub tak. Zaledwie kilka procent odpowiada nie. Co pokazuje, że grupa tych, którzy... Bo co to oznacza? No, jeżeli chcę polecić rodzinie i znajomym, czyli uznaje je za wiarygodne. Gdyby nie uważali, że jest wiarygodne, to jest moim kluczem do tego, żeby ktoś cenił muzeum. Czyli grupa tych, którzy uważają, że z jakiegoś powodu nie lubią. Nie wiemy, czy z powodu niewiarygodności, czy może było męczące, albo coś źle oświetlone. Jest stosunkowo nieliczna. Ale być może, czyli, ale to nie, być może nie wynika z tego, że historia, którą opowiadamy, jest taka do przyjęcia dla wszystkich, tylko być może właśnie ze sposobu, w jaki ją opowiadamy. A sposób ten jest taki, że my nie narzucamy kanonicznej opowieści, jak to dokładnie było i co masz myśleć w tej sprawie. To jest to raz. Tak naprawdę pokazujemy przedmioty, obrazy, cytaty pochodzące z epoki z bardzo wstrzemięźliwym głosem muzealnym, wyraźnie zaznaczając, który głos jest głosem naszym dzisiaj, muzealnika, kuratora, historyka, a który głos pochodzi z przeszłości. To jak Państwo zwrócą uwagę na tabliczki na wystawie, takie opisowe, to są różne rodzaje czcionki, żeby wyraźnie odróżnić głos z przeszłości, można się z nim zgodzić, nie zgodzić, ale jest głos z przeszłości. Czyli de facto stawiamy zwiedzającego wystawę poniekąd w roli historyka. Praca historyka zawodowego polega na tym, że ma pewne źródła, dokumenty, jakieś relikty, przedmioty i z nich ma wydobyć. Tak naprawdę te źródła służą do tego, żeby wykluczyć opowieści, które są niemożliwe albo nieprawdopodobne. Bo w zasadzie jest 100 milionów różnych sposobów opowiedzenia o każdej przeszłości, ale niektóre z nich wykluczamy, bo się kłócą ze źródłami. No więc właśnie my czynimy podobnie, ale pozostawiamy dużo miejsca na indywidualny sposób opowiedzenia, który sobie ten zwiedzający wymyśli. Wydaje mi się, że to jest klucz do tego, że prawie wszyscy uważają, że ono jest wiarygodne. I to takim klasycznym przykładem jest, a i co jest ciekawe, jak mieliśmy różne głosy krytyczne, ja też zbieram krytyczne opinie o muzeum, recenzje czy jakieś. I co mnie uderzyło, z tych polskich głosów zwłaszcza, olbrzymia większość z nich nie dotyczyła tego, jak my przedstawiamy historię Żydów, ale jak przedstawiamy nie Żydów. Głównie chodziło o to, czy pokazujemy za mało, wystarczająco tych mężnych ludzi, którzy ratowali Żydów podczas wojny, tak, sprawiedliwych i innych ratujących, albo antysemitów, którzy jakimś zachowaniem, czynem swoim pokazuje, że Żydów nienawidzą albo bardzo źle o nich myślą. I to jest bardzo ciekawe, że to jest muzeum historii Żydów, ale na gro krytyki dotyczyła, czyli tak naprawdę dla tych ludzi historia Żydów jest tylko lustrem do pokazania kogoś innego. I to też rodzaje zarzutów, to jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, ale wydaje mi się, że to jest godne odnotowania, kogo to ciekawi. Więc ja wtedy uznaję, że tylko kogoś historia Żydów w zasadzie nie interesuje, o ile nie jest okazją do pokazania historii, no w tym przypadku, nie wiem, chrześcijańskich Polaków czy jakichś innych nieżydowskich Polaków. Natomiast tego miejsca jest bardzo dużo, ale to nie jest całkowicie dowolne miejsce na osobistą interpretację. Znaczy te cytaty, obrazy, przedmioty, które pokazują, one pewne rzeczy wykluczają. Tak jak na zdrowy rozum. I właśnie tutaj dochodzi czasami do tego, że to, co opowiadamy, nie zgadza się z tym, co ktoś wie. Przeważnie z internetu. Niestety antysemici nie żyją tylko w internecie, tak jak negacjoniści jeszcze się nie przenieśli, wszyscy tam jest trochę takich ludzi. I mamy czasami głosy od przewodników na temat, że coś wzbudziło kontrowersję, ale znowu one są stosunkowo rzadkie i dotyczą bardzo wąskiego grona tematów. Są owszem, ale zupełnie sporadyczne głosy dotyczące, że coś przedstawiamy historię Żydów niewłaściwie. Przeważnie, że jakiegoś rabina żeśmy niewystarczająco uwypuklili, a to tak wybitny człowiek, a przy okazji, jak się okazuje, że to dziadek tej osoby, która Nie, to może była taka drobna złośliwość. To oczywiście no nie można wszystkich pokazać. Zawsze to jest odpowiednik tego plutonu naszego, tak? Że dlaczego o naszym plutonie tam nic nie ma, ale są też pewne uzasadnione spory, co było ważniejsze. I to jest jakby tak, tak to jest uzasadnione, to zawsze bardzo dziękujemy, no ale no wybraliśmy coś, co jest równie uzasadnione, co zdanie tej osoby, coś trzeba było wybrać. Może przyszłe badania historyczne to rozstrzygną jednakże, któraś wersja tej opowieści o przeszłości jest dużo lepsza niż od tej drugiej, no to wtedy trzeba będzie zmieniać taką wystawę.
Proszę Państwa, niestety musimy już kończyć. Ja chciałabym zakończyć takim cytatem, który kiedyś zawarł Goethe w swoim liście do Schillera. I nie dotyczył ten cytat muzeów, ale brzmi on tak. Poza tym nienawidzę wszystkiego, co mnie jedynie poucza, nie zwiększając mojej aktywności, ani jej bezpośrednio nie ożywiając. I wydaje mi się, że wizyta w Muzeum Historycznym nie powinna kończyć się wraz z opuszczeniem budynku czy wystawy. I właśnie od pouczania mamy, powiedzmy, profesjonalną historiografię, tak? A muzea powinny dawać jakiś bodziec do zastanowienia się, aktywności. Tu nawiązuję do tego, co pan Piotr Cywiński powiedział na początku. Przede wszystkim powinny mieć jakąś realną konsekwencję w dalszym życiu odwiedzających. Tego chciałabym życzyć wszystkim naszym muzeom historycznym. Panom bardzo serdecznie dziękuję. Państwu również bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i pytania. I do następnego razu, mam nadzieję. Tak. Dziękuję bardzo.